Kiedy czytam artykuły dostępne w internecie z kolejnymi nowinkami dietetycznymi, kiedy po raz kolejny czytam, że owoce wieczorem są niedopuszczalne, że pieczywo jest złe i tuczy, że produkty mleczne szkodzą, to jestem zła i jest mi smutno zarazem. Dlatego, że rzesza specjalistów w celu zabłyśnięcia robi ludziom wodę z mózgu. Często te kontrowersyjne twierdzenia czy nowe diety mają tylko przynieść sławę i rozgłos ich odkrywcom. A dla przeciętnego człowieka dają niestety przekonanie, że dbanie o zdrową dietę jest trudne i że oni się do tego po prostu kompletnie nie nadają. I dziś właśnie chciałabym wytłumaczyć, jakie diety czy też zasady powinniśmy omijać z daleka, a które są godne rozważenia i wypróbowania. Zapraszam Was dziś do przeglądu popularnych, zdrowych i mniej zdrowych modeli żywieniowych. Witam Cię w podcaście na temat zdrowego i holistycznego podejścia do odchudzania. Ja nazywam się Magdalena Mickiewicz-Kulesza i będę Ci mówić o tym, jak zdrowo i skutecznie schudnąć, jak utrzymać swoje efekty na dłużej i jak się tym wszystkim aż tak bardzo mocno nie stresować. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Czy jest jakaś konkretna, idealna, modelowa dieta dla wszystkich? Taka, która byłaby najlepsza i najskuteczniejsza w dążeniu do zdrowej sylwetki, no i która zapewniałaby trwałe rezultaty dla wszystkich? To brzmi jak pytanie retoryczne, bo odpowiedź na nie jest bardzo prosta. Nie ma. A jednak często obserwuję, że wiele osób naprawdę wierzy w to, że taka dieta istnieje, a jedyne co musi zrobić, to ciągle testować i sprawdzać, czy to oby nie ta, o której ostatnio słyszał. Dobranie diety dla siebie jest trudne i łatwe jednocześnie. Bo jeśli rzeczywiście szukamy jakiegoś gotowego, modelowego wyjścia, takiej diety, która by nam w zupełności odpowiadała smakowo, żeby była zdrowa, mało wymagająca, mało czasochłonna, tania, a jednocześnie dawała super szybkie i trwałe efekty, to wydaje mi się, że to jest zadanie karkołomne. To bardzo duże wymagania. Oczywiście w idealnym świecie, gdyby taka istniała, to byłaby spora szansa, że problem nadwagi i otyłości by zniknął. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Wskaźniki obrazujące skalę problemu rosną z każdym rokiem. No mimo, że tyle mamy specjalistów odżywienia i tyle ludzi przekonuje nas, że nareszcie znaleźli sposób na rozwiązanie problemów z nieprawidłową masą ciała wśród naszego całego społeczeństwa. Nie twierdzę, że żadna z tych metod nie działa, bo oczywiście każdy, kto je promuje, będzie nas przekonywał, że ma świetne efekty. Co więcej, my nawet widzimy na własne oczy te wspaniałe metamorfozy, jakie przeszły osoby testujące te różne sposoby na spadek masy. Tylko, że nie widzimy tego, co się z nimi dzieje za kilka lub kilkanaście lat. A jak pewnie wiecie, najlepsza dieta, która przynosi nam najlepsze rezultaty, jest taka, którą jesteśmy w stanie stosować dłużej. I jeśli słuchacie mnie dłużej, to wiecie też, bo powtarzam to niemalże w każdym odcinku podcastu, że wytrwałość na diecie jest kwestią pierwszorzędną. Nie chodzi o to, by stracić nadmierną masę ciała, tylko by zrobić to na stałe. A to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy przyjrzymy się naszym nawykom i zmienimy te, które nam po prostu nie służą. W zmianie stylu życia nie chodzi o to, byśmy całkowicie odmienili nasz sposób żywienia czy spędzania wolnego czasu w celu dostosowania się do jakiegoś konkretnego systemu odżywiania. Wszystko zależy od naszych potrzeb i od przyzwyczajeń. Niektóre warto zmieniać, a z niektórymi nie trzeba i wręcz nie warto się rozstawać. Przykładem może być przekonanie, że należy eliminować gluten, bo to składnik naszej diety, który zdaniem wielu specjalistów odżywienia sieje w naszym organizmie spustoszenie. A tymczasem przekonanie, że tak jest, czyli że gluten szkodzi każdemu, jest absolutnie przesadzone. Podobnie jest z mlekiem. Wielokrotnie słyszę taką skruchę w głosie, kiedy pytam w ankiecie o picie kawy. No i osoby, które lubią ją pić z mlekiem, często przyznają, że no wiedzą, że to jest szkodliwe, ale nie potrafią z niej zrezygnować, bo bardzo taką lubią. No, ja się zastanawiam, jakim cudem my się dajemy tak wkręcać w te pseudomody żywieniowe. No niestety przez ten szum informacyjny odnośnie zasad żywienia, przeciętny człowiek czuje się już zagubiony i utwierdza się w przekonaniu, że właśnie te dbanie o swoje zdrowie jest jakimś ogromnym wyczynem i wiąże się z ogromną ilością nakazów i zakazów. No i wcale się nie dziwię, że w związku z tym te osoby bronią się przed zmianą i nie podejmują pracy nad swoimi nawykami, by je poprawić. Jeśli człowiek sam już nie wie, co jest zdrowe, a co nie, a co powinien, a czego nie powinien, no to po prostu gubi się w tym wszystkim. Pamiętajmy, że każdy człowiek jest indywidualną jednostką i nie da się jednocześnie stwierdzić, że coś jest wskazane dla ogółu. Zawsze znajdą się jakieś wyjątki. No przykładem jest choćby pieczywo razowe. Co do zasady jest zdrowe, no i wskazane dla większości osób. Ale osoby, które mają wrażliwy żołądek, będą się po nim czuły fatalnie. No, w ich przypadku w diecie warto stawiać właśnie na jasne pieczywo i drobne kasze. A tego błonnika, który jest w pełnoziarnistych zbożek, szukać z innych źródeł. No albo wspomniane już właśnie mleko. Najłatwiej jest powiedzieć, że powinno się je eliminować, no i coraz częściej widzę, że wiele osób przestawia się na nabiał pochodzenia roślinnego. Nikt jednak nie martwi się, w jaki inny sposób dostarczyć tak ważny dla wszystkich wapń. I właśnie z tego powodu takie rezygnowanie z produktów mlecznych bez wyraźnej potrzeby to wcale nie jest dobre rozwiązanie. Nawet jeśli mamy trudności w trawieniu laktozy, no to można z powodzeniem znaleźć nabiał, który nie będzie sprawiał problemów trawiennych, czyli wszelkiego rodzaju jogurtem czy mleko bez laktozy. Tak samo jeśli mamy wysokie wskaźniki cholesterolu i lekarz rodzinny zaleca ograniczenie zjadania sera żółtego, to przecież nie ma potrzeby rezygnować z niego całkowicie. Można też częściej wybierać mozzarellę czy twaróg. Podobnie może być z każdym produktem. No, powszechnie uważany za zdrowy miód nie będzie dobrym wyjściem dla cukrzyków. A już rekomendowany dla nich ksylitol czy erytrytol, który jest obecnie uznany za bardzo dobry zamiennik cukru, nie będzie wskazany dla osób z zespołem jelita drażliwego. A zatem dzielenie produktów na zdrowe i niezdrowe jest kompletnie bez sensu. To, co zdrowe dla jednej osoby, może być dla kogoś absolutnie niezdrowe i niewskazane. No i odwrotnie. Tu naprawdę trzeba podejść do każdej osoby indywidualnie, a nie przekonywać, że mój system odżywiania jest najlepszy i najzdrowszy. I dlatego najlepsze diety to takie, które są dopasowane do stylu życia, do stanu zdrowia i preferencji każdego człowieka. Oczywiście jest kilka modelów żywienia, z których warto czerpać inspiracje. I takich, których absolutnie nie polecam. I właśnie o tym będę dziś mówić w dalszej części podcastu. Zacznę od tego, jakie diety mogłabym polecić. Otóż, gdybym miała polecić jakieś konkretne wzorce żywienia, to byłaby to dieta śródziemnomorska i dieta DASH. Obie diety od wielu lat znajdują się na liście najzdrowszych i najbardziej rekomendowanych diet na świecie, zwłaszcza w przypadku takich chorób jak nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, otyłość i zespół metaboliczny. Obie diety są do siebie bardzo podobne. Różnią się tylko proporcjami poszczególnych zalecanych produktów w ujęciu dziennym lub tygodniowym. No i także tym, że w diecie DASH w ogóle nie zaleca się alkoholu, a dieta śródziemnomorska dopuszcza małe ilości czerwonego wina. Obie diety opierają się na dostarczeniu dużej ilości warzyw i owoców. Ograniczenia tłuszczu, a jeśli już, to wybieraniu tych zdrowych, m.in. oliwy z oliwek, awokado, orzechów i generalnie roślinnych olejów. To diety bogate w tłuste ryby morskie, takie jak łosoś, makrela, dorsz, tuńczyk, i chudy nabiał, taki jak twarogi, jogurty, no i mozzarella. Duży nacisk kładzie się na produkty z pełnego przemiału, czyli pełnoziarniste pieczywo, kasze i makarony, a także na zmniejszenie ilości spożycia mięsa, zwłaszcza tego ciemnego. W diecie DASH mówi się o 5 porcjach mięsa w tygodniu, czyli mniej więcej dla kobiety byłoby to około 500 gramów, a dla mężczyzn około 800 gramów. No i jak się zastanowimy i odniesiemy to do naszych polskich realiów, to często takiej ilości niektórzy są w stanie zjeść w ciągu jednego dnia. No góra dwóch. A w tym modelu to ilości przeliczone na cały tydzień. Jako alternatywę dla mięsa stosuje się warzywa strączkowe, m.in. ciecierzyce, soczewice, fasole i oczywiście wspomniane już ryby i nabiał. No ważne jest także ograniczenie soli, cukru i produktów o wysokim stopniu przetworzenia. No i to takie podstawowe zasady, które można przytoczyć jako zbiór najkorzystniejszych wyborów żywieniowych. Oczywiście, pamiętajmy, że jest to model, do którego w mniejszym lub większym stopniu warto po prostu dążyć. Kolejną dietą, która obecnie nie dość, że jest modna, to rzeczywiście może w wielu przypadkach przynosić wiele korzyści dla osób borykających się z różnymi chorobami cywilizacyjnymi, to dieta wegetariańska i wszelkie jej odmiany. To dieta, która opiera się na dużym potencjale antyoksydacyjnym, no bo dostarcza się tam duże ilości warzyw i owoców, czyli naturalnych przeciwutleniaczy. Najlepiej, jeśli włącza się do niej ryby i owoce morza, no i jaja. Wskazany jest także chudy nabiał jako źródło wapnia. No i tak po prawdzie w zasadzie mogłabym powiedzieć, że to jest dieta podobna do diety śródziemnomorskiej i diety DASH, tylko że bez właśnie mięsa. No i ze względu na to, że jak wspomniałam, jest to dieta o dużym potencjale antyoksydacyjnym, to wskazania do stosowania tej diety będą szczególnie ważne w przypadku osób z chorobami na tle zapalnym, czyli Hashimoto czy miażdżyca. A jednak może być wyzwaniem w przypadku na przykład zespołu jelita drażliwego, gdzie niewskazane są warzywa strączkowe i kapustne. Chociaż to są też kwestie bardzo indywidualne i z pewnością można i z tego problemu wyjść z głową. Sama stosowałam dietę wegetariańską przez kilka lat i odczuwałam bardzo korzystne skutki, takie jak chociażby lepsze parametry krwi. Mam z racji moich genów obciążenie wysokim stężeniem cholesterolu LDL, czyli tak nazwijmy to tego niekorzystnego, a podczas stosowania diety wegetariańskiej miałam znacznie niższy wskaźnik tego cholesterolu. No niestety uwarunkowania rodzinne i jednak przyzwyczajenie do dań mięsnych spowodowało, że całkowite przejście na dietę wegetariańską stało się dla mnie zbyt uciążliwe. Dlatego myślę, że dla osób, które lubią zjeść czasem steka czy zwykły mięsny obiad, na przykład moje ulubione gołąbki, lepszym rozwiązaniem niż dieta wegetariańska będzie wspomniana wcześniej dieta DASH lub śródziemnomorska. I ja właśnie od początku tego roku staram się stosować taki model żywienia u siebie. No i taki właśnie rekomendowałabym większości społeczeństwa. No oczywiście zawsze warto go dopasować do swoich upodobań i traktować go właśnie jako jakiś wzór, taką podstawę, którą dostosowujemy do własnych potrzeb. Ja te oba modele żywieniowe stosuję też w swojej pracy. No i tak jak wspominałam, dostosowuję je do potrzeb konkretnych osób, które do mnie przychodzą. No dobra. A jakich diet raczej nie polecam? No przede wszystkim diet niedopasowanych do nas, czyli na przykład diety od koleżanki lub mamy, córki, która miała ją na przykład ustaloną przez dietetyka albo po prostu schudła na jakiejś gotowej diecie z internetu i teraz ją nam zachwala i poleca. Pamiętajmy, że każdy ma inny metabolizm, inny rytm życia, inne potrzeby i inne preferencje. Powtórzę się, to, co dobre dla kogoś innego, nie oznacza, że będzie dobre dla nas. Dlatego, myśląc o zmianie diety, trzeba się odnieść do tego, czego potrzebuje nasz organizm, jaki mamy zwyczajowy układ posiłków, co lubimy bardziej, a za czym nie przypadamy. Im bardziej dieta jest dopasowana do nas, tym dłużej na niej wytrwamy. Z popularnych diet raczej nie polecam diety ketogenicznej. Głównym założeniem diety ketogennej jest spalanie tkanki tłuszczowej przy dużym spożyciu tłuszczu. No i przy takim żywieniu, przy rozkładzie makroskładników na poziomie od 75 do 90% tłuszczu, 30-50 gramów węglowodanów i około 1 do 1,5 grama białka na 1 kg masy ciała, organizm przestawia się na czerpanie energii z tak zwanych ciał ketonowych zamiast z glukozy. Podstawowym celem opracowania tej diety było wspomaganie leczenia padaczki lekoopornej, gdyż wprowadzenie organizmu w stan ketozy powoduje złagodzenie objawów tejże choroby. No i tu skuteczności i sensowności stosowania takiej diety przy osobach, które cierpią na padaczkę lekooporną, no nie może odmówić żaden specjalista. Dieta ketogeniczna jest dietą restrykcyjną, wymagającą ciągłej uważności i niemałej wiedzy na temat składników pokarmowych w diecie i ich potencjalnego wpływu na nasze zdrowie. Jak podkreślają zwolennicy tego sposobu żywienia, negatywne skutki uboczne mogą się pojawić, jeśli podejdziemy do tej diety nieumiejętnie, to znaczy z brakiem dostatecznej rozwagi i wiedzy. Najczęstszym powodem niepolecania diety ketogenicznej, wymienianym przez specjalistów, jest zagrożenie wystąpienia zaburzeń w gospodarce lipidowej. Zbyt duże spożycie mięsa przy niskim spożyciu nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-9, takich jak orzechy, awokado, oliwa z oliwek czy tłuste ryby, może prowadzić do wzrostu poziomu cholesterolu w frakcji LDL, no i sprzyjać chorobom układu krążenia. Dlatego prawidłowo zbilansowana dieta nie powinna opierać się głównie na mięsie i tłuszczach zwierzęcych, ale także na tłuszczach roślinnych i warzywach. Jeśli jesteś osobą, która nie potrafi oprzeć się zachciankom i zdarzają Ci się niekiedy odstępstwa od diety, to absolutnie odradzam Ci stosowanie diety ketogenicznej. Wprowadzanie się ponownie w stan ketozy wcale nie jest łatwe. No i w tym miejscu warto też podkreślić to, że to, czy jesteśmy w fazie ketozy, należałoby kontrolować poprzez badanie moczu za pomocą odpowiednich papierków. Aczkolwiek specjaliści podkreślają, że nie zawsze jest to sposób skuteczny i miarodajny. Dieta ketogenna należy do tych bardziej restrykcyjnych i wymagających, a to powoduje, że w dłuższym okresie czasu jest trudna do przestrzegania i utrzymywania prawidłowych proporcji tłuszczy i węglowodanów. Ze względu na eliminację wielu produktów spożywczych, niektórym osobom taki sposób żywienia może wydawać się zbyt monotonny, ale także trudny do uzyskania smacznych i zróżnicowanych potraw. No i to, co w moim odczuciu najtrudniejsze i zarazem najważniejsze w tym przypadku, to fakt, że ze względu na eliminację wielu składników diety, m.in. produktów zbożowych, które są cennym źródłem wielu minerałów i witamin, najczęściej konieczna okazuje się suplementacja magnezu, wapnia, sodu i potasu, a także witamin A, D, E, K i witamin z grupy B. Nawet umiejętne zbilansowanie diety przy uwzględnieniu warzyw i owoców może być niewystarczające do pokrycia dziennego zapotrzebowania organizmu na te właśnie składniki. No i w tym przypadku konieczna byłaby mądra suplementacja. Mimo wszystko uważam, że prawidłowe zbilansowanie tej diety jest niemożliwe, a w moim odczuciu długotrwałe suplementowanie się brakującymi składnikami jest trudne i może się okazać mimo wszystko niewystarczające. Poza tym dieta ta nie uczy żadnych prawidłowych nawyków, które mogłyby z nami pozostać do końca naszego życia. Zdarza się, że prędzej czy później osoby stosujące taką dietę wychodzą z niej, wracając do dawnych nawyków żywieniowych. No i jeśli pozostawiały one wiele do życzenia, można zaobserwować znaczny efekt jojo. To, że diety tej nie da się włączyć na stałe do naszej diety, w moim odczuciu dyskwalifikuje ją z możliwych do zalecenia. Poza tym istnieje ryzyko niedoborów, a także innych przykrych dolegliwości, jak na przykład problemy trawienne, częste obciążenie nerek, ale także wątroby i trzustki. No i właśnie to zwłaszcza wtedy, kiedy jest niewłaściwie stosowana. No a niestety często jest tak, że osoby, które ją stosują, nie mają ścisłej wiedzy żywieniowej, dlatego to ryzyko jest naprawdę bardzo poważne. Kolejnej diety, której co do zasady nie polecam, to post dr Dąbrowskiej. W zasadzie nie powinnam tu o niej mówić w kategoriach diety, czyli jakiegoś modelu żywieniowego, który ma prowadzić do unormowania masy ciała, ale wiele osób tak właśnie ją traktuje. Jej autorka podkreśla, że jest to post leczniczy i tylko w takim wypadku pod ścisłą kontrolą lekarza powinien być przeprowadzony. Oczywiście uwzględniając odpowiednie przygotowanie i okres powrotu do nazwijmy to, takiego standardowego sposobu żywienia. Postdoktor Dąbrowskiej według jej autorki opiera się na tak zwanym odżywianiu wewnętrznym, czyli tak zwanym zjawisku autofagii, które według tych założeń następuje wówczas, kiedy nie dostarczamy organizmowi wraz z pożywieniem więcej niż 800 kilokalorii. Podczas postu można zjadać wyłącznie warzywa niskoskrobiowe i część owoców o niskiej zawartości cukru. Nie dopuszcza się żadnych tłuszczów, a podaż białka czy węglowodanów jest ściśle ograniczona do tych pochodzących z wybranych warzyw i owoców. Jak się zatem można domyślić, jest to post, który prowadzi do bardzo dużych niedoborów. Oczywiście taki post przeważnie stosowany jest przez krótki czas, więc te niedobory nie zrobią dużych spustoszeń w naszym organizmie, ale warto mieć tego świadomość. Autorka twierdzi, że organizm w tym czasie przestawia się na spalanie, leczenie i regenerację. No trudno mi się do tego odnieść, bo ja nie jestem lekarzem. Co jednak moim zdaniem niebezpieczne w tej metodzie odżywiania, to fakt, że niestety większość osób nie stosuje tej głodówki w celach leczniczych, ale ze zwykłej ochoty szybkiej utraty wagi. No bo rzeczywiście efekty takiej głodówki, jak to przy głodówce, są niesamowite i niezwykle szybkie. Niestety, za szybkie. Czym grozi stosowanie skrajnie niskokalorycznej diety? Utracie tkanki mięśniowej, a to prowadzi do spadku podstawowej przemiany materii. No i w powszechnym rozumieniu nasz metabolizm znacznie spowalnia. Stąd efekt jojo po takiej diecie jest wręcz murowany. Kolejna sprawa to ryzyko omdleń, wypadania włosów, utraty miesiączki, zwłaszcza w przypadku młodych kobiet, osłabienie odporności, utrata jędrności skóry itd. No i już teraz słyszę te wszystkie głosy, o czym ona mówi. Przecież osoby, które przeszły post, chwalą go za to, że ich stan zdrowia rzekomo się poprawił, no bo przecież wyniki krwi się bardzo poprawiły. Mowa tu oczywiście najczęściej o profilu lipidowym, czyli o cholesterolu i trójglicerydach, a także poziomu cukru na czczo. Czy to mnie dziwi? W ogóle. Pomyślmy tylko przez chwilę. Jak te wyniki miałyby się nie zmienić, skoro przez dłuższy okres czasu nie dostarczamy organizmowi tłuszczów i prawie w ogóle węglowodanów, poza tymi w niektórych warzywach i owocach? Byłoby naiwnością sądzić, że ten efekt lepszych wskaźników we krwi zostanie z nami na dłużej, czyli już po zakończeniu postu. Dlaczego? Bo ta zmiana to nie jest efekt naszego stylu życia, tylko okresowego postu, głodówki. Jeśli nie zmienimy swoich nawyków, to prędzej czy później wskaźniki wrócą do stanu wyjściowego sprzed postu. No właśnie, kolejny argument do niepolecania tej diety to fakt, że ona niczego dobrego nas nie uczy. Ani dobrych nawyków żywieniowych, które mają szansę realnie wpłynąć na nasz styl życia, ani prawidłowych relacji z jedzeniem, no bo przecież mamy tu wyraźny podział produktów na zakazane i nakazane. Podsumowując, dlaczego nie polecam obu tych diet, czyli postu dr Dąbrowskiej i diety ketogennej? Bo to modele żywienia oparte na dużej ilości restrykcji. Ciężko jest taki model stosować przez dłuższy czas bez ryzyka niedoborów. Składniki pokarmowe powinny natomiast pochodzić z pożywienia i żadna suplementacja tego nie zastąpi w dłuższej perspektywie. Poza tym, ani jeden, ani drugi model żywieniowy nie uczy prawidłowych relacji z jedzeniem, czyli takiego też rozsądnego podejścia do kwestii odżywiania i dobrych nawyków, które mają szansę z nami zostać na dłużej. Pamiętajcie, najlepsza dieta to taka, która ma prawo zostać z nami na dłużej. Czy post można stosować jako styl życia? Sama autorka mówi, że to tymczasowy sposób żywienia. Według tych założeń to dieta lecznicza, choć wiele osób stosuje ją tylko po to, by schudnąć. No i niestety niewiele znam osób, które utrzymałyby efekty na dłużej. Może i niektórych uczy jedzenia większej ilości warzyw, ale to tylko jeden aspekt naszego stylu życia. Jest wiele innych, które działają na naszą niekorzyść, a post owocowo-warzywny ich nie eliminuje. A czy dietę ketogenną można stosować dłużej? Nie da się. Z podobnych podwodów jak te, które wymieniałam w przypadku postu dr Dąbrowskiej. Wiele osób, które dość solidnie podchodzą do założeń tej diety, przyznaje właśnie, że nie da się jej stosować przez dłuższy czas, bo jest monotonna, bo trudno ją pogodzić z realiami naszego stylu życia, bo jest niemożliwa do prawidłowego zbilansowania. Wiem, że jest część osób, które mają szeroką wiedzę na temat prawidłowego stosowania diety ketogennej i uzupełniania niedoborów dobrą suplementacją, no i oni twierdzą, że ta dieta im służy, ale przyznają, że stosują ją okresowo. No, nawet sportowcy, którzy widzą korzyści ze stosowania diety ketogennej, też przyznają, że musi być ona stosowana okresowo, naprzemiennie z okresami ładowania węglowodanami, których nasz organizm najzwyczajniej w świecie potrzebuje. Jednakże z tych powodów, o których mówiłam wcześniej, to znaczy, że obie diety są bardzo trudne do prawidłowego zastosowania, wymagają dużej wiedzy, dużego zaangażowania, że są to diety monotonne i bardzo rygorystyczne, ja nie mogę takich diet rekomendować nikomu. Podkreślam, że pracę nad zmianą diety warto zacząć od korekty tego, co nam do tej pory nie służyło. Na tych nawykach, które powodują, że mamy problem z nadmierną masą ciała, warto się po prostu skupić. No i ta praca jest zupełnie niezależna od modelu żywienia, jaki wybieramy. Tą pracę i tak, prędzej czy później, będziemy musieli wykonać. No, stosowanie diety to tylko jeden z wielu narzędzi do zmiany swojego stylu życia, poprawy zdrowia i unormowania sylwetki. No ale jednak, wybierając dietę dla siebie, najlepiej oprzeć ją na naszych dotychczasowych przyzwyczajeniach, a przy okazji nieco je zmodyfikować. Tak by oczywiście bardziej nam służyły. Jeśli dieta będzie przypominała nasz zwyczajowy model żywieniowy, jest większe prawdopodobieństwo, że wprowadzane zmiany będą miały szansę zostać z nami na stałe. Tak samo jeśli dieta, którą zamierzamy zastosować, będzie oderwana od naszego stylu życia, od naszych preferencji i przyzwyczajeń, no to ryzyko jej szybkiego porzucenia znacznie wzrasta. Ja wyznaję zasadę, że najlepsza dieta to taka, która jest skrojona na naszą miarę. Dlatego bardzo mocno skupiam się na tym, by dopytać moich podopiecznych, co lubią, czego nie lubią. Tłumaczę im, jakie nawyki trzeba zmodyfikować, ale ustalając dietę dla nich, włączam ich ulubione potrawy w nieco lżejszych formach. I na przykład, jeśli ktoś lubi jeść na obiad schabowe i ziemniaki, no to w diecie ma je, tylko w takiej wersji, która dostarcza nieco mniej kalorii niż standardowo. Albo jeśli ktoś lubi słodkie śniadania, no to zjada je. Ale z kolei też jeśli nie toleruje owsianki, bo po prostu jej nie lubi, no to ja nie przekonuję go na siłę, żeby włączył ją do diety. Być może właśnie dlatego dostaję wiele wiadomości o tym, że dieta, którą przygotowuję dla moich podopiecznych, jest smaczna i trafia w ich kubki smakowe. No takie osoby też tłumaczą, że w zasadzie nie czują, że ta dieta jest dla nich jakimś dużym wyrzeczeniem. I właśnie taka dieta w połączeniu z odpowiednim wsparciem psychodietetycznym, podtrzymywaniem ich motywacji, nauką radzenia sobie z różnymi trudniejszymi momentami na diecie, ma rzeczywiście szansę przynieść moim podopiecznym zmianę nawyków na stałe i pomóc im osiągnąć upragnione rezultaty sylwetkowe. Mam nadzieję, że znaleźliście dziś trochę inspiracji do tego, by dobrze dobrać dietę do swoich potrzeb. Ja dostaję wiele zapytań o dietę ketogenną, stąd czułam się w obowiązku przedstawić swoje oficjalne zdanie na ten temat. No pamiętajcie, że to jest tylko moje zdanie, każdy i tak podejmuje decyzję samodzielnie. Podobnie wiem, że zbliżający się okres Wielkiego Postu będzie niektórych zachęcał do przejścia na post owocowo-warzywny. Tylko pytanie, czy w obecnym czasie, tym zimowym, kiedy dostęp do dobrej jakości warzyw i owoców jest mocno ograniczony, no to jest rzeczywiście na to dobry moment, nawet jeśli ktoś decyduje się na ten post świadomie i w dobrych celach. Uważam, że włączenie warzyw i owoców w dietę jest zawsze dla nas dobre, niezależnie od pory roku. Ale już opieranie się na nich całkowicie, niekoniecznie teraz zimą. No zwłaszcza właśnie teraz, kiedy mają one mniej wartości odżywczych niż w pełnym sezonie. No cóż, decyzja należy do każdego z nas. Natomiast ja chciałabym dostarczyć Wam trochę wiedzy i argumentów do tego, by dokonywać te decyzje w sposób świadomy i mądry. Moim zdaniem najlepszym wyborem dla większości osób jest dieta śródziemnomorska lub dieta DASH, albo jeśli ktoś czuje taką potrzebę, dieta wegetariańska. Te diety moim zdaniem są bezpieczne i mogą być stosowane przez całe życie, o ile dopasujemy je oczywiście do naszych potrzeb i naszych możliwości. A Ty masz jakieś zdanie w temacie dobrych i zdrowych diet? Jeśli chcesz, to podziel się swoim zdaniem w komentarzu. No i jakie masz Ty doświadczenia z różnymi dietami i co myślisz o tych, o których właśnie dzisiaj mówiłam? Czy o nich słyszałeś? Czy coś wiesz na ten temat? Czy się ze mną zgadzasz, czy wręcz przeciwnie? Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Tymczasem trzymajcie się zdrowo, no i do usłyszenia już wkrótce.